Najdostojniejszy księże arcybiskupie, nuncjuszu apostolski w Polsce. Czcigodni księża biskupi, czcigodni kapłani, diakoni, klerycy, ministranci, wielebne siostry zakonne i bracia zakonni, szanowni przedstawiciele władz cywilnych, najprzewielebniejszy ojcze przełożony generalny ojców Paulinów i wszyscy ojcowie Paulini, czcigodni kustosze Wielkiego Polskiego Sanktuarium Jasnogórskiego, kochani pielgrzymi, umiłowani siostry i bracia. Na wałach i wokół wałów Jasnej Góry, koło rezydencji Matki Maryi, zebraliśmy się w wielkiej liczbie. Nic to dziwnego, tak bowiem się dzieje od setek lat. Nie tylko dziś, bo od końca lipca bardziej niż w inne miesiące gromadzą się pielgrzymi z całej Polski i spoza jej granic zdążają do Królowej Nieba, Królowej Polski i Pani wielu ziem i krajów. Przychodzimy najliczniej na dzień 15 sierpnia, bo to jest uroczystość szczególnie ważna dla naszej wiary. Jest to przypomnienie dnia, w którym Syn Boży i jej Syn, Jezus Chrystus, zabrał swoją Matkę do nieba, do przebywania w mieszkaniu Boga, które jest zupełnie inne niż w świecie. Wolne jest od wymiarów nieładu, wolne od wpływów złego, jej i doznaje ona tam pierwszych owoców zmartwychwstania. I to zmartwychwstania, na które my czekamy, bo to jest to samo zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie. Przychodzimy do Królowej Nieba i Ziemi. Może ktoś zauważyć, że odległość do nieba z Jasnej Góry jest taka sama jak z Gdańska, Ostrołęki lub Rzeszowa. Po co więc pokonywać tyle kilometrów? A jeżeli to zbliżenie do nieba jest tu łatwiejsze, to dlaczego nie udać się samemu, tylko trudzić się pieszo i w gromadzie? Na takie pytania nie musimy odpowiadać, bo przecież każdy wie, że sanktuarium to miejsce wybrane przez Boga, a bardzo często wskazane przez samą Matkę Najświętszą. Doświadczenie poucza, że są miejsca na ziemi, z których modlitwa gra w duszy i z większą jeszcze siłą odzywa się i kieruje do Boga. Tak jak orkiestrę nie z każdego miejsca słychać jednakowo, ale w zależności od warunków akustycznych, tak samo modlitwa może mieć swój głębszy rezonans, gdy zanoszona jest z miejsca uświęconego przez modlitwy dawnych pokoleń. Tu na Jasnej Górze modlą się duchy pokoleń. Z pielgrzymami wielbią Boga aniołowie stróżowie wszystkich pielgrzymów. Do słów liturgii i śpiewów dostosowane są drgania wałów i murów. Tu na boskiej aparaturze zarejestrowany jest każdy szept szczerej modlitwy. Nie braknie czasu na modlitwę solową, indywidualną. Każdy może wypowiedzieć własne intencje, bo ilu jest pielgrzymów, tyle może być odrębnych próśb i to bardzo dobrze. Ale są intencje, które zlewają się w jeden temat, w jedną symfonię potężnego koncertu, którym dyryguje Kościół. Trzy wielkie koncerty modlitwy wspólnotowej wpisane są w jasnogórski kalendarz narodowy. Dzień 3 maja to chwalenie Boga za konstytucję 3 maja, za wotum budowy świątyni opatrzności oraz wypowiedzenie aktu oddania Maryi w niewolę miłości całej ojczyzny. A jednocześnie jest to rocznica wielkiego zwycięstwa nad armią bolszewicką, zwycięstwa zwanego cudem nad Wisłą. Jest to także dzień święta Wojska Polskiego. Wreszcie drugi dzień to 26 sierpnia. Jest świętem własnym Matki Bożej. Bo dzień 15 sierpnia to wniebowzięcie. Ten dzień upamiętniany jest ślubami narodu. Cały długi okres przewodzenia modlitwą narodu z Jasnej Góry był włączeniem wiernych w odpowiedzialność za trwanie Polaków przy Chrystusie, zawsze z pomocą Maryi. Wielkie akty oddania się Maryi aż do użycia słowa niewola i akty ślubów wypowiadane tu na Jasnej Górze przez prymasa Wyszyńskiego były podsumowaniem wielkiej pracy ewangelicznej przebiegającej w parafiach. Dlatego nauczyliśmy się przynosić do Matki Najświętszej sprawy wspólne Polakom, a potem przedkładać osobiste, które przecież mieściły się w rozwiązaniach ogólnych. Najdobitniejszym zdaniem z aktu oddania Polski Matce Bożej, jak mi się wydaje, jest zdanie: Maryjo, czyń z nami, co chcesz. Pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz, byleby tylko Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb wiary świętej, a Kościół w ojczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością. Do aktu oddania z roku 1966 minęło prawie ponad 40 lat. Świat zmienił się zewnętrznie. Założył modniejsze ubranie, a właściwie obnażył się. Powstały nowe państwa, nowe unie państw, nowe ustroje wspólnot politycznych i nowe problemy, i nowe zagrożenia. Wyciszyło się stwierdzenie, że Boga nie ma. Przeciwnie, rozpowszechnia się przekonanie, że bogami jesteśmy my. My, którzy rządzimy mediami, którzy piastujemy urzędy, którzy zapewniamy rozrywkę. Nowi bogowie mogą stanowić normy moralne według uznania i zachcianek i mogą potępiać to, co jest niewygodne, mogą nagradzać głupotę, wydawać niesprawiedliwe wyroki, ośmieszać to, co święte. Człowiek normalny zaczyna się zastanawiać i dziwić się, że on jeszcze jest normalny. I znów ideologia stanęła naprzeciw wiary religijnej. Obraz ponurego świata można by malować dalej, ale to niepotrzebne, bo to nie w pełni prawdziwe. Pod warstwą mroku i hałasu rozlegają się dobro, ludzie pełni uczciwości, pełno ludzi pracowitych, dzielących się w potrzebie z bliźnimi. Stwierdzając, że od czasów prymasa Wyszyńskiego aż po śmierć Jana Pawła II zmieniły się okoliczności naszego bytowania w ojczyźnie, nie wszystkie wskazania naszych świętych nauczycieli wprowadziliśmy w życie. Dlatego przynosimy te nowe troski, nowe nadzieje, nowe rocznice i wynikające z nich nowe zadania. Przypomnę niektóre rocznice, by zrozumieć, jak bogata jest rzeczywistość wiary Kościoła. W czerwcu tego roku obchodziliśmy wraz z kościołami sąsiednimi 1000-lecie męczeńskiej śmierci świętego Brunona z Kwerfurtu w Łomży i w Giżycku na terenach misyjnej działalności świętego Brunona, Niemca, który był bardzo blisko związany ze świętym Wojciechem. Człowiek ogromnie Boży. To on zamyka pierwszy okres nawracania Polski do Chrystusa. Przychodzimy także z 800-leciami pracy apostolskiej ojców franciszkanów, którzy założeni przez świętego Franciszka biedaczynę z Asyżu służyli Kościołowi charyzmatem pokoju i dobra. Spośród świętych franciszkanów najbardziej jest nam znany święty ojciec Maksymilian Kolbe. Przychodzimy do Matki Bożej ze sprawami narodowymi, w których jest i ból, i nadzieja, i dziękczynienie. W przyszłym roku więcej będziemy mówić w Polsce o cudzie nad Wisłą, bo tamto wydarzenie uświadamia nam cenę wolności. Szala zwycięstwa przechyliła się wówczas dnia 15 sierpnia w uroczystość w niebo wziętej na stronę tych, dla których znakiem zwycięstwa był krzyż. Przynosimy także 70-letnią rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wielu starszych pamięta tamten dzień, 1 września 1939 roku, gdy nad polskim niebem dał się słyszeć złowrogi warkot hitlerowskich bombowców i groza śmierci zawisła nad Polską i nad światem. Na początku tego miesiąca przypominaliśmy w Warszawie Powstanie Warszawskie. Zginęło wtedy około 200 tysięcy ludzi, a stolica została kopcem gruzów. Nie ma rodziny w Polsce, która by nie wskazała wśród swoich bliskich zabitych, męczonych w obozach lub skazanych na wysiedlenia i tułaczkę. Przychodzimy nie tylko z żalami i wspomnieniami tragicznych chwil. Chcemy także wskazać na momenty łaski i zmiłowania i potwierdzić także dziękczynienie. 30 lat temu przybył na nasze ziemię papież Jan Paweł II. Świat był zaskoczony tym wyborem. Zwierzchnikiem Kościoła zostaje arcybiskup z terenów oficjalnie ateizowanych. Przecież obywatel tamtego bloku za publiczne wyznanie wiary był pozbawiany urzędu, a przed dziećmi jego zamykała się droga do kształcenia i rozwoju. A oto z tego bloku przychodzi rzecznik wolności, rzecznik wiary i odważnej miłości ku Bogu. Otóż ten papież przyjechał do Polski, stanął w Warszawie, a potem klęknął przed tronem tej, przed którą my z taką samą miłością klękamy. To on tu złożył papieski akt zawierzenia. Dnia 4 czerwca 1979 roku między innymi powiedział: pragnę w dniu dzisiejszym, przybywając na Jasną Górę, jako pierwszy papież pielgrzym, odnowić całe to dziedzictwo zawierzenia, oddania i nadziei, które tu tak wielokrotnie zostało nagromadzone przez moich braci w biskupstwie i rodaków. Wspominamy niezapomnianego Jana Pawła II, który razem z nami stawał tu na wałach i przed obliczem jasnogórskiej Pani zawierzał jej Kościół na całym świecie. Był 8 razy w Polsce, aż do roku 2001, i nawiedził niemal wszystkie większe miasta Polski. Kto może przypomina sobie tamte chwile, gdy patrzeni w papieża rodaka oglądaliśmy rysy jego twarzy, odczytywaliśmy treść życzliwego uśmiechu, rozumieliśmy gesty, wsłuchiwaliśmy się w jego pouczenia i czerpaliśmy spokój z jego wyciszenia na modlitwie. Czuliśmy, że obejmuje nas miłością i obejmuje nas i całą Polskę i wszystkich Polaków, jakimi by oni nie byli. Czuliśmy, że On nas łączy, że między nami powstaje niezwykła jedność, po prostu solidarność ducha, która potem miała przybrać kształt solidarności społecznej i włączyć się w zdobywanie wolności, o którą tak długo modlił się Kościół w aktach zawierzenia. Nauczyliśmy się trwać solidarni wokół Jana Pawła II, a umiejętność tę potwierdzaliśmy na spotkaniach z Benedyktem XVI i zawsze wtedy, kiedy poddajemy się autorytetowi prawdy i miłości. Właśnie takie postawy są teraz potrzebne, kiedy jako Kościół I w imieniu Kościoła mamy podejmować zadania wskazane nam przez Ojca Świętego. Zadań jest wiele. Wszędzie tam, gdzie naruszone są prawa natury, prawo do życia, prawo do godności ludzkiej, wszędzie tam każdy chrześcijanin ma obowiązek obrony tych wartości. Dziś chrześcijanin musi bronić nie tylko wiary, ale także rozumu, dlatego że zwolennicy nowej ideologii zwalczają także rozum, a myślących logicznie i odpowiedzialnie lekceważą. W tym roku Ojciec Święty dał Kościołowi dwa zadania. Pierwsze to podjęcie prac nad rozwojem ludzkości przekazanej encyklice Miłość w prawdzie. A drugie zadanie to polecił nam rozważyć i promować w życiu Kościoła kapłaństwo. Cały lud Boży ma za zadanie zrozumieć i otoczyć czcią dar kapłaństwa, ponieważ ono zostało udzielone ludziom jako uczestnictwo w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Modlimy się o powołania prawdziwe i święte, które umacniają osobę i prowadzą do uświęcania braci. Kapłaństwo to jest przygarnięcie przez Chrystusa tych, jak uczniów wieczerników przy stole ostatniej wieczerzy, przy Eucharystii, zmierzającej do krzyża. To jest testament Chrystusa w Jego krwi. Niektóre wspólnoty kościelne, oderwane od wspólnoty z Kościołem Piotra, wyznaczają osoby żeńskie do kierowania parafią. Owszem, nie jedna pani może być dobrym administratorem, może przemawiać, ale nie może wejść w ten osobisty związek z Chrystusem ofiarą na krzyżu, który dał swoje ciało i swoją krew. Kobieta daje ciało i krew, ale w innym porządku. I Chrystus otrzymał od Maryi ciało i krew. Ale Maryja nie została nigdy kapłanem. Kobieta nie może zostać prawdziwym kapłanem, ale może zostać matką kapłana, tak jak Matka Najświętsza. Drogie Panie, nie rezygnujcie z godności bycia matką kapłana. Jak patrona tego roku kapłańskiego Ojciec Święty wyznaczył świętego Jana Wianney, proboszcza francuskiego z Ars, zmarłego 150 lat temu w rok po objawieniach w Lourdes. Był to kapłan o niezwykłej gorliwości i pociągał do nawrócenia grzeszników postawą swojej wiary i niezwykłej miłości. Gdy myślę o świętym proboszczu z Ars, cisną mi się na pamięć postacie wspaniałych kapłanów, także z Polski. Wielu z nich odnajdujemy w kalendarzu liturgicznym, innych w opisach lub postawach w duszpasterstwie, na misjach lub tych, którzy przeszli obozy koncentracyjne. Nie mogę jednak powstrzymać się od wskazania na błogosławionego arcybiskupa Warszawy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, wygnańca z okresu powstania styczniowego, założyciela sióstr franciszkanek rodziny Maryi. Za niespełna 2 miesiące odbędzie się jego kanonizacja na placu świętego Piotra. Warszawa otrzyma świętego arcypasterza. Niezwykła była jego droga do kapłaństwa. Wykształcony matematyk w carskich uczelniach, przebywał pośród wielkiej emigracji w Paryżu, poznał całą elitę intelektualną polskiego wychodźstwa z Mickiewiczem na czele. Brał udział w walkach Wiosny Ludów w Poznańskim. Potem rozpoczął seminarium duchowne w Żytomierzu, aby wreszcie osiąść w Petersburgu i stamtąd być powołany na stolicę biskupią w Warszawie, która wtedy była rozpalonym ośrodkiem z jednej strony rewolucji, a z drugiej poddaństwa. On szedł drogą Ewangelii. Była to droga pokornego cierpienia i kochania ludzi w prawdzie. Wróćmy jednak do pierwszego zadania, do przyjęcia pouczeń w encyklice Miłość w prawdzie, Caritas in Veritate. Jest to encyklika społeczna, nawiązująca i poszerzająca postulaty encykliki Pawła VI Populorum Progressio. Przesłanie tej encykliki skierowane jest do świata, a szczególnie do jego przywódców, i to w dobie globalizacji, gdy następuje kryzys nie tylko gospodarczy, ale wiele instytucji uchodzących za gwarancję rozwoju. Encyklika wymaga głębokiego studium i komentarzy przez ludzi wielu specjalności. Papież nie podaje prostych rozwiązań. On zachęca do dialogu, do włączenia w obieg życia gospodarczego takich pojęć jak miłość i prawda. Rzeczywiście, miłość jest ogromną rzeczywistością i może być dziwne, że stawia się ją poza nawiasem życia także w procesach gospodarczych. Tylko liczy się na zysk. A tam, gdzie zysk, tam miłość ustępuje. Ufam, że nasi uczeni, podobnie jak politycy innych krajów, postarają się o pogłębione spojrzenie na tę ważną encyklikę. To wszystko mówimy z ziemi, kierując nasze troski do Maryi w niebie. Powierzamy troski, które formułuje Benedykt XVI. Są to także nasze troski. Prosimy Maryję o jej niebieskiej rezydencji, która jest blisko nas, aby wprowadziła nam nowe energie, by ich udzieliła do wypełnienia naszych zadań i do zadań stawianych Kościołowi przez jej Syna Jezusa Chrystusa. Matko Najświętsza, wspieraj nas i naszą Ojczyznę, i dodawaj nam sił, abyśmy dążyli tam, gdzie Ty jesteś, i abyśmy pociągnęli w tym kierunku naszych bliźnich. Amen.